Dramatyczne instynkty jako bariera racjonalności w biznesie. Artykuł analizuje, jak zakorzenione w ludzkiej psychice dramatyczne instynkty opisane przez Hansa Roslinga wpływają na decyzje w świecie współczesnego kapitalizmu, od zarządów korporacji po fundusze inwestycyjne. Te mentalne filtry, takie jak skłonność do dychotomii, negatywności czy obwiniania, zniekształcają percepcję ryzyka i możliwości. Prowadzi to do błędnych kalkulacji i niewłaściwej alokacji zasobów. Autor argumentuje, że choć ewolucyjnie uzasadnione, te mechanizmy stają się szkodliwe w obliczu złożoności globalnych systemów, utrwalając samospełniające się proroctwa stagnacji i kryzysu. Jeżeli potraktować współczesny kapitalizm nie jako prostą maszynę do produkcji dóbr, lecz jako gigantyczny układ sprzężonych systemów decyzyjnych, jego najsłabszy punkt staje się natychmiast widoczny. Słabością tą nie są technologie czy instytucje prawne, lecz fundamentalny sposób, w jaki ludzkie umysły filtrują napływające informacje. Cały ten złożony mechanizm, oparty na rachunku prawdopodobieństwa, opiera się na kruchym poznawczym fundamencie. Hans Rosling nazwał te mentalne filtry dramatycznymi instynktami. 10 z nich, opisanych w książce Factfulness, nie stanowi przypadkowej listy błędów, lecz tworzy spójny system, który można zrekonstruować jako patologiczną wersję racjonalności potocznej. Ta ostatnia, choć ma zrozumiały rodowód ewolucyjny, jest skrajnie nieadekwatna do wymogów zarządzania złożonymi systemami. Staje się wręcz groźna na poziomie zarządów korporacji i instytucji finansowych, które decydują o globalnych przepływach kapitału. Nasze spontaniczne sposoby porządkowania świata mają strukturę przypowieści, nie modelu analitycznego. Instynkty luki, negatywności, prostej linii, strachu, wielkości, uogólniania, przeznaczenia, jednej perspektywy, obwiniania i pilności, tworzą razem swoistą mitologię permanentnego kryzysu. Pozwala nam ona przeżywać lęk i moralne oburzenie, lecz skutecznie uniemożliwia zrozumienie mechanizmów systemowych. Spośród wszystkich deformacji, instynkt luki, czyli nawyk dzielenia świata na dwie odrębne kategorie, jest być może najbardziej brzemienny w skutki polityczne. Świat bogatych i biednych, Zachód i reszta, kraje rozwinięte i rozwijające się, to nie są niewinne etykiety. To głęboko zakorzenione schematy percepcji, które przekształcają złożone spektrum rzeczywistości w proste, dychotomiczne przeciwieństwa. Niebezpieczeństwo tego instynktu polega na tym, że opiera się on na mapie, która kiedyś była prawdziwa. W latach 60. XX wieku faktycznie istniał dualizm między krajami o wysokiej śmiertelności dzieci a tymi o wysokiej przeżywalności. Świat jednak uległ fundamentalnej transformacji, podczas gdy mentalny obraz w głowach ekspertów pozostał niezmieniony. Ta skłonność do dychotomii łączy się bezpośrednio z instynktem uogólniania, który każe nam traktować wszystkie elementy wewnątrz danej szuflady jako niemal identyczne. W tej optyce Afryka przestaje być kontynentem 54 państw o odmiennych trajektoriach rozwoju, a staje się jednolitą masą cierpienia. Instynkt przeznaczenia zamyka tę strukturę w spójną mitologię, w której przynależność do kultury czy regionu staje się losem. W tym imaginarium Szwecja od zawsze była liberalna, Iran konserwatywny, a Afryka biedna. Rosling metodycznie demaskuje fałsz tego obrazu, przywołując gwałtowne przemiany społeczne, takie jak radykalny spadek dzietności w Iranie, czy szybki demontaż patriarchatu w Szwecji. Historia okazuje się dynamiczna, podczas gdy nasz umysł woli myśleć o niej jako o statycznym przeznaczeniu. Gdy nałożymy na ten aparat pojęciowy optykę ekonomisty, fundamentalne zniekształcenie kalkulacji biznesowej staje się natychmiast widoczne. Przez dekady instytucje finansowe projektowały modele wzrostu tak, jakby dynamika popytu miała na zawsze pozostać zakotwiczona w krajach najbogatszych. Tymczasem to właśnie w krajach tak zwanego drugiego i trzeciego poziomu dokonywała się najgwałtowniejsza ekspansja klasy konsumenckiej w historii ludzkości. Prognozy, które przygotowywał Międzynarodowy Fundusz Walutowy, przez lata uparcie zakładały powrót do wyższych stóp wzrostu w krajach zamożnych, ignorując trwałą konwergencję dochodów globalnego południa. To nie jest wyłącznie błąd modelu, to manifestacja instynktu przeznaczenia w samym sercu aparatu prognostycznego. Drugi blok deformacji poznawczych odnosi się do naszej percepcji czasu i skali. Instynkt negatywności sprawia, że świat jawi się jako arena nieustannego pogorszenia. Ma to swoje źródło w ewolucyjnej premii za czujność wobec zagrożeń. Jednak w świecie nasyconym mediami, które z natury rzeczy informują o anomaliach, ten mechanizm przeradza się w systemową ślepotę na postęp. Twarde dane statystyczne, dokumentujące spadek skrajnego ubóstwa czy śmiertelności dzieci, nie są w stanie przebić się do zbiorowej świadomości, ponieważ brakuje im dramaturgii. Jak trafnie ujął to sam Rosling, stopniowa poprawa nie jest wiadomością. Instynkt linii prostej manifestuje się z kolei w skłonności do ekstrapolacji każdego trendu w nieskończoność. Wzrost populacji świata jest w tej optyce interpretowany jako niepowstrzymana eksplozja, chociaż dokładne modele demograficzne wskazują raczej na logikę krzywej typu S, której mechanizmem jest efekt nasycenia, a nie nieograniczona ekspansja. To właśnie ta błędna intuicja sprawia, że zarówno katastrofiści demograficzni, jak i niektórzy ekolodzy postulują drastyczne rozwiązania, ignorując fakt, że to eliminacja skrajnej biedy i powszechna edukacja kobiet stanowią rzeczywisty klucz do stabilizacji populacji. Obrazu dopełnia instynkt wielkości, deformując zdolność do oceny proporcji. Duże liczby same w sobie wywołują lęk, podczas gdy jednostkowe przypadki, wyeksponowane w medialnym zbliżeniu, przytłaczają swoją wagą emocjonalną miliony anonimowych istnień. W świecie finansów ten instynkt okazuje się szczególnie zdradliwy. Analityk statystyczny operuje na wielkich agregatach, lecz zarząd i opinia publiczna reagują na jednostkowy skandal, pojedynczą katastrofę czy spektakularny upadek jednej firmy, uosobiony w jednym oskarżonym prezesie. Kolejny trójkąt instynktów dotyczy sposobu, w jaki interpretujemy działanie w świecie, a więc praktyki przypisywania sprawstwa, winy i odpowiedzialności. Instynkt jednej perspektywy jest szczególnie dotkliwy w środowiskach eksperckich, gdzie specjalistyczna wiedza staje się poznawczym więzieniem. Ekonomista dostrzega wszędzie niedostatki konkurencji. Prawnik widzi deficyt norm, a inżynier informatyki niedostatek danych. To, co miało być narzędziem analitycznym, przekształca się w jedyną matrycę, przez którą filtrowana jest cała złożoność rzeczywistości. Instynkt obwiniania uzupełnia tę strukturę, nadając jej moralną temperaturę i zamykając drogę do głębszej analizy. Zamiast pytać, jakie mechanizmy instytucjonalne doprowadziły do danego stanu rzeczy, poszukujemy natychmiast złego prezesa czy skorumpowanego polityka. Z punktu widzenia teorii poznania jest to mechanizm, który zwalnia z obowiązku dalszego myślenia. Gdy już wskazaliśmy winowajcę, nie ma powodu, by badać system, który umożliwił jego działanie. Instynkt pilności sprawia z kolei, że każdy problem jawi się jako natychmiastowy i wymagający gwałtownej reakcji. To właśnie ten impuls, wzmocniony przez logikę mediów, prowadzi do tego, że debata o zmianach klimatu czy epidemiach przybiera formę nawoływania do drastycznych środków, zanim jeszcze przeprowadzona zostanie jakakolwiek poważna analiza ich skutków ubocznych. Panika staje się wówczas substytutem strategii. W tym kontekście szczególnie pouczające są różnice między skandynawskim a niemieckim modelem ładu korporacyjnego. Model nordycki, oparty na wysokim zaufaniu społecznym i długookresowych bodźcach menedżerskich, sprzyja temperowaniu instynktu pilności. Zarządy w takim otoczeniu są bardziej skłonne do przyjmowania perspektywy długiego trwania, a mniej podatne na szantaż krótkoterminowych wskaźników giełdowych. Niemiecki model, choć również zakłada stabilność, charakteryzuje się znacznie większą zmiennością nastrojów społecznych. W pewnych segmentach społeczeństwa dominuje przekonanie o nieuchronności nadchodzącego kryzysu, co można interpretować jako szczególną mutację instynktu przeznaczenia i negatywności, historycznie wzmocnioną przez doświadczenie wojen. Zjawisko określane mianem German Angst rodzi się z paradoksalnego napięcia. Z jednej strony mamy silną potrzebę porządku. Z drugiej zaś debata publiczna nasycona jest dramatyczną narracją kryzysu, co prowadzi do systematycznego przeceniania medialnie nośnych zagrożeń. Paradoks polega na tym, że to właśnie gospodarki najbardziej zaawansowane, dysponujące najlepszymi danymi i rozbudowanymi instytucjami eksperckimi, kapitulują przed archaicznymi schematami percepcji. Model skandynawski ukazuje tu swoją przewagę. Tamtejszy biznes znacznie szybciej internalizuje świadomość, że medialny obraz rzeczywistości cechuje się nadreprezentacją negatywnych informacji. W konsekwencji decyzje strategiczne podejmowane są w oparciu o bardziej zniuansowany obraz procesów. Wobec tak optymistycznej wizji nieuchronnie pojawia się zarzut, że książka Factfulness grozi przekształceniem w nową ideologię uspokojenia. Krytycy, tacy jak Thomas Piketty czy Ulrich Beck, słusznie zauważają, że postęp mierzony w skali stuleci może minimalizować wagę aktualnych kryzysów, takich jak rosnące nierówności majątkowe czy degradacja biosfery. Taki zarzut należy potraktować z całą powagą, lecz nie jako obalenie diagnozy Roslinga, a raczej jako jej konieczne dopełnienie. Rosling nie jest ideologiem uspokojenia, lecz lekarzem odróżniającym histeryczną panikę od racjonalnego lęku. Jego zasadnicza teza brzmi: jeśli już mamy się bać, to bójmy się tego, co realnie niebezpieczne, a nie tego, co jedynie wygląda przerażająco na ekranie. Można postawić tezę, że nasze instynkty zostały skolonizowane przez przemysł uwagi, który przekształcił je w swoje najcenniejsze aktywa. Instynkt luki jest podsycany przez media, dla których konflikt stanowi model biznesowy. Instynkt strachu to niezawodny instrument politycznej mobilizacji. To nie jest świat, w którym niewinne umysły błądzą w dobrej wierze. To świat, w którym błąd został skomercjalizowany. Globalny biznes zaczyna wreszcie postrzegać dramatyczne instynkty nie jako psychologiczną ciekawostkę, lecz jako fundamentalny czynnik ryzyka systemowego. Wyłania się powolne przejście od kapitalizmu dramatyzmu do tego, co można nazwać kapitalizmem kalibracji. Pierwsza tendencja polega na zmierzchu intuicyjnego przywództwa na rzecz rządów opartych na dowodach. Wielkie korporacje tworzą zespoły analityczne, których zadaniem jest systematyczne falsyfikowanie przeczuć prezesa. Drugim krokiem jest instytucjonalizacja sprzeciwu. W każdej organizacji potrzebny jest mechanizm, który zawodowo kwestionuje dramatyczne narracje. Można powołać do życia funkcję adwokatów faktów, których zadaniem jest upominanie się o kontekst i proporcje. Gdy pojawia się sensacyjna informacja, ich rolą jest zadać trzy proste pytania. W porównaniu z czym? W jakiej skali? Oraz w jakim horyzoncie czasowym? Trzecia zmiana polega na włączaniu edukacji statystycznej społeczeństwa do programów odpowiedzialności biznesu. Społeczeństwo poddane permanentnej manipulacji strachem nie stanowi stabilnego partnera. Zaufanie inwestorów i przewidywalność regulacyjna wymagają odbiorcy, który nie jest zakładnikiem własnych atawizmów. Czy zatem w świecie przeładowanym informacjami jesteśmy skazani na wieczne dryfowanie w odmętach dramatycznych instynktów? A może, uzbrojeni w wiedzę i krytyczne myślenie, zdołamy przekształcić te atawizmy w kompas nawigujący nas ku bardziej racjonalnej przyszłości? Ostatecznie to od nas zależy, czy pozwolimy, by strach nas sparaliżował, czy też stanie się on iskrą napędzającą konstruktywną zmianę. Świat nie stanie się przez to miejscem pozbawionym tragizmu. Może się jednak stać przestrzenią, w której lęk jest proporcjonalny do ryzyka, a wina przypisywana systemom, które faktycznie zawodzą.